Kazimierz Zalewski. Przed ślubem.
Powiedz mi, ile ty właściwie masz lat?
No, według metryki to 42. W głowie mam 15, w sercu 18. A w krzyżu i w nogach, no to zależy od pogody. Czasem 30, a czasem z 50.
A wiesz, jaki z tego wyprowadzam wniosek?
Ja wyprowadzę, jaki chcesz. A te gołąbki pyszne. Jedząc je, mogę nawet przykrych rzeczy słuchać.
Z twoją pozycją, pieniędzmi, słowo ci daję, ja bym się ożenił.
Wino masz wyborne.
Bo jaką ty sobie gotujesz przyszłość? Stracisz zdrowie, humor i będziesz kwękał sam w domu.
No, to białe już mi tak nie smakuje, ale czerwone jest doskonałe, naprawdę.
To nic mi nie odpowiadasz.
A i owszem, odpowiadam, że wino masz doskonałe.
Mój kochany, ja bym cię prosił, żebyś raz pomówił ze mną na serio.
A czy ty uważasz, że może być coś poważniejszego jak dobre wino?
Denerwujesz mnie.
No, poczekaj. Jaka mama, babka, wujenka, ciotka, siostra, bratowa lub opiekunka chce za twoim pośrednictwem rzucić na moje barki zbyteczny dla siebie ciężar?
Auguście, mylisz się.
Dajże spokój. Czy ty myślisz, że słyszę to po raz pierwszy? Zobowiązałeś się zaproponować mi jakąś pannę. Aby ci to łatwiej poszło, zaprosiłeś mnie na śniadanie. Śniadanie było bardzo przyzwoite, to przyznaję. Zjadłem z apetytem. Pozostaje gorzka pigułka. To jest małżeństwo. Do połknięcia.
Jesteś egoista. Masz rację, że się nie żenisz.
A ja wiem, że mam rację. Dlaczego się nie żenię, to ci zaraz odpowiem. Oto Pan Bóg nie stworzył mnie na męża.
A na cóż cię u licha stworzył?
No, na to trudno byłoby mi odpowiedzieć. Jednak wiem, że nie na męża, ale to z pewnością.
Ale dlaczego?
Czyś ty mi się kiedyś przyjrzał? Ale tak dobrze, z bliska.
No, przyjrzałem się. I co z tego? Wyglądasz jak inni ludzie.
No, dziękuję ci, kochany przyjacielu. Jesteś dla mnie bardzo łaskawy. Ale pozwolisz, że będę odmiennego zdania. Jestem wściekle brzydki.
Przesadzasz.
No niestety nie, mój drogi. Znam siebie jak zły szeląg i wiem, ile jestem wart fizycznie i moralnie.
A jeżeli ja jestem upoważniony najformalniej ci oświadczyć, żeś się podobał?
No to chyba mój majątek.
Ale ty sam, zapewniam cię.
Gdybyś był kobietą, chciałbyś mnie za męża, co? Nie śmiej się, tylko gadaj. No, no, chciałbyś mnie, czy nie?
Ale cóż ci brak?
Ale tak na urodę. Chciałbyś mnie? No,
musiałbym się namyśleć.
Odzyskałaś mój szacunek.
Dwa razy był właściciel domu, że nie płacimy.
Dobrze, dobrze.
Za karety z europejskiego hotelu także przychodzili.
A dajże mi pokój, zawzięłaś się nudzić mnie później za parę dni. Helenko, co się tak zamyśliłaś?
O niczym, mamo.
A to źle, bo musimy działać.
No działajmy zatem.
Czy ty wyobrażasz sobie, że ten szkaradny egoista nie chciał mi pożyczyć nędznych 10 000? A przecież to brat, twój wuj. Trzeba na gwałt coś postanowić.
No, moje panie, co nowego?
To raczej ciebie trzeba by spytać. Widziałeś się z Augustem?
O nim nie ma co myśleć. To szkaradny egoista, prawdziwy pasożyt, niezdolny do żadnego uczucia ani poświęcenia. Trzeba wziąć Klapkiewicza. Hipoteka trochę zamazana, ale dobra obszerne. Można będzie las wyciąć i wszystko się oczyści. Bardzo dobra partia.
Tak, tylko dotąd u nas nie był. Może także chorągiewkę zwinął.
To by było fatalne.
Fatalne, ty to tylko umiesz powiedzieć. Ale jak zaradzić złemu, wyprowadzić z fałszywego położenia? O tym nie pomyślisz.
Widzisz, jak się mylisz, moja siostro. Od tygodnia zabijam się, aby wynaleźć dla ciebie pieniądze, a ty oskarżasz mnie o egoizm.
I cóż, znalazłeś?
Prawie. Potrzeba tylko dopełnić małych formalności prawnych z Helenką.
No, to najmniejsza.
Wiesz, ten dług na Byszewie znalazłem nabywcę.
Mamy tam 60 tysięcy.
To jest. Helenka ma tam 60 tysięcy.
No, wszystko jedno.
Ale przy jej usposobieniu i wychowaniu to rzeczywiście wszystko jedno. Dzieci dzisiejsze są ogromnie apatyczne.
Co to prawda. No, ale jakże z tym długiem?
Możemy sprzedać dług za 45 tysięcy i to po ogromnym targu.
Tak mało?
No cóż chcesz? Robiłem co mogłem, więcej dać nie chcą.
Gdybyś mi pożyczył 10 tysięcy, mogłabym czekać, załatawszy dziury. Wiem przecież, że masz gotówkę.
Z zasady nie wdaje się w pożyczki familijne. Cóż ty chcesz, żebym potem Helenkę po sądach płuczył?
Kutwa! Ha. Trudno, trzeba będzie Helence powiedzieć. A może jeszcze...
Cóż, Heluniu, nie przywitałaś się nawet z wujaszkiem?
I owszem, kłaniałam się, tylko wujaszek nie uważał.
No i mniejsza, teraz siadaj. I pomówmy o rzeczach poważnych. Czas jasno przedstawić sobie całe położenie.
Ja już dawno przedstawiłam je sobie.
Tak?
Niech wujaszek posłucha. Nasz majątek nie wystarczy na dłużej jak na półtora roku. Tak?
Och, cóż znowu.
Może na 2 lata. No, mów dalej, Helciu.
Położenie nasze jest bardzo ciężkie. Kłopoty pieniężne cisną się ze wszystkich stron. Aby temu zaradzić, kochana mama i wujaszek uznali, że jest jeszcze jeden mebel do spieniężenia. Jeśli na ten mebel znajdzie się amatora, powróci mamie i mnie stracony majątek. A nawet przy szczęśliwszych okolicznościach wprowadzi nas w fazę nowego życia, bez troski o jutro. Tym meblem jestem ja.
Histeryzujesz, moje dziecko.
Nie, mamo. Przedstawiam tylko prawdziwe położenie.
Dla takiej jak ty, panny, znajdzie się mąż odpowiedni. Bądź spokojna.
O, idzie Klapkiewicz. Jakże się miewa, kochany, drogi pan. Mój brat, pan Klapkiewicz, o którym ja i Helusia tyle już opowiadałyśmy.
Miło mi poznać szanownego pana i przy tej sposobności... wyrazić mu swoją wdzięczność za opiekę nad moją siostrą i naszą pieszczotką.
Panie radco, cóż znowu? To był mój obowiązek i szczęście. Ale teraz pozwolą panie, że po powitaniu panny Heleny... Zawsze piękna jak różyczka. Odpocznę sobie trochę. Strasznie się zmachałem.
Proszę, bardzo proszę.
Bo ja proszę, panie, wracam z Marienbadu. Krótko powiem, niech go jasny piorun trzaśnie.
Cóż to, nie poskutkował?
Przeciwnie, panie radco. Nadto.
Więc osłabił.
Zaraz opowiem, jak było. Ale przede wszystkim, czy państwo... wierzycie w dnie feralne?
A któż by nie wierzył? Są dnie, że jak pójdę do magazynu mody, żadnej sukni, nędznego ubranka dobrać nie mogę. 50 przerzucę na daremno, a w inne znowu wszystko idzie jak z płatka.
No, a mnie czasem do biura nawali się tylu interesantów, że i apetyt, i humor na cały dzień stracę.
Otóż to, proszę państwa, dla mnie nie dzień jest feralny, ale cyfra. 3, 13 i wszystko, co się kończy na trójkę, a przede wszystkim 13. Wyjeżdżam z Warszawy. Nie spostrzegłem się. Był 3 lipca. W tej Warszawie to człowiek i o datach zapomina. W wagonie spostrzegam, myślę sobie, będzie źle, ale cóż, trudno. Jadę, przyjeżdżam do Marienbadu i zajeżdżam do hotelu i cóż pani powie? Dają mi numer 13.
Niepodobna.
A tego nie dosyć. Wpisują mnie do księgi gości i nie dość, że ze mnie zrobili jakiegoś klapki, ale numer kolejny dostałem 313. Od tej chwili byłem przygotowany na wszystko. I gdyby był ksiądz Polak, byłbym się wyspowiadał na śmierć.
Co też pan mówi?
Ale tak, pani dobrodziejko. I najlepszy dowód, żem zachorował. Ba, byłem o włos od śmierci.
Panie, panie, gdzież być może?
Panie radco, doktor mi powiada w Warszawce, pij pan Kreuzbrunnen. Przyjeżdżam, piję sobie dwie szklanki Kreuzbrunnu. Nie pomaga. Piję trzy. Nie pomaga. Piję pięć, państwu łaskawi, nie pomaga. A co robić? Wzywam doktora Niemca. Dogadać się z kanalią nie sposób. Tłumaczę mu na wszystkie maniery. Na migi jakoś w końcu pojął i zalecił mi mieszać z wodą z innego źródła. Mieszam wtedy z jednego, z drugiego, wreszcie znudzony. Coś w tydzień, gdy żadnych skutków nie czuję, jak kropnąłem z pięciu źródeł po dwa kubki. Myślałem, że ducha wyzionę. O, ledwom się wygrzebał.
Elcia nic nie mówi. Trzeba ich zostawić samych. Może się zdecyduje oświadczyć. Zostawimy pana na chwilkę z Helcią. Muszę się z bratem naradzić.
Niedługo wrócimy.
No i cóż, panno Helena? Nic pani nie mówi na to, że ja tak chorowałem. Mogłem życie stracić.
I owszem, bardzo mi żal pana, ale ponieważ to już przeszło...
Tak, to jest jedno przeszło, ale ja się lękam, że za granicą w drugą, jeszcze gorszą popadłem chorobę.
To trzeba się poradzić doktora.
Otóż to właśnie, panno Heleno, otóż to właśnie moją nową chorobę tylko... Pani jedna wyleczyć możesz.
Ja mam zostać doktorem pańskim? Nie uczyłam się medycyny, a zresztą pan byłby wymagającym pacjentem.
Ogromnie, pani, ogromnie. Ale też płacę jak król. Chciałbym koniecznie, abyś mnie pani wzięła na kurację i zrobiła ze mnie najszczęśliwszego obywatela w guberni i w powiecie radomskim.
Doprawdy nie rozumiem pana.
Pani mnie nie rozumie. Znam się na tym. A wszystkie panny utrzymują, że nie rozumieją, kiedy o tym mowa. Figlarki.
Ale zaręczam panu...
Panno Heleno, mam 45 lat. Ale czuję się jeszcze młodym. Jestem właścicielem pięknej wsi. Nowe Sąki. Szlachcic z dziada pradziada. To wszystko ośmielam się złożyć pod nóżki pani i spytać, czy zechcesz pani zamienić nazwisko Łódzka na Klapkiewicz. Cóż pani na to?
Ja nic.
Nic. A zatem dobrze. Pozostaje mi rozmówić się z mamą i ze stryjaszkiem jako opiekunami pani. Nieprawdaż? Nie, bo to panny zawsze mówią. Ja nic nie wiem, ale mama... Zatem pójdę do mamy i przyniosę odpowiedź, że wolno nam się kochać. A teraz na zadatek.
O, to za wcześnie.
Tylko w rączkę. No. Idę do mamy.
Panie przyjmują?
Pana zawsze z przyjemnością.
Ech, wielu ludzi zazdrościłoby mi takiego powitania z ust pani. A pani sama?
Mama, wuj i gość nasz, pan Klapkiewicz, są w buduarze.
A kto to jest ten pan Klapkiewicz? Jakaś nowa znajomość?
Zrobiona za granicą.
Młody? Stary?
To wygląda na przesłuchanie.
Niech to panią nie dziwi. To mój zwyczaj, a że coś mi przeszło przez głowę, chciałem się dowiedzieć, czy to coś spowoduje konsekwencje.
W tej chwili prawdopodobnie oświadcza się o mnie.
Już tak dalece?
Jak pan widzi.
A cóż pani na to?
Ja? Przyjmuję go.
No, przyzna pani, że to dość oryginalne.
Ale w czym? Że pójdę za mąż? Zdaje mi się, że większa część panien na tym kończy.
Albo zaczyna. No i jakże wygląda ten przyszły mąż pani?
Podobny do innych ludzi.
Jeśli i do mnie, to winszuję. Ale nie zazdroszczę.
Dziwię się złej opinii, jaką pan masz o sobie.
To przeciwnie, pani. Mam doskonałą, bo prawdziwą.
Czy pan sądzisz, że kobiety tylko powierzchowność cenić umieją?
Nie, pani, ale mam przekonanie, że dusza piękna powinna mieszkać w pięknym ciele. Nie mówmy zresztą o tym. Dziś pewien mój przyjaciel jest powodem wizyty.
Żałuję w takim razie, że nie mogę mu podziękować.
Panno Heleno, to by się cudownie złożyło, bo ten młody człowiek płonie chęcią poznania pani.
Płonie? Cóż za wyrażenie.
Wyobraź pani sobie, że widział panią kiedyś. I nie wiem, skąd mu się wymarzyło, że pani byłabyś cudownym modelem do wielkiego obrazu, jaki malować zamierza.
Pani dobrodziejko, nie umiem wyrazić mojej wdzięczności i zadowolenia. Panie radco, jestem zachwycony.
Obyście tylko byli szczęśliwi. Ach, pan August.
Tak, pani. Ze skórą, kościami i wszystkimi nieszczęściami moimi. Jak się masz, Teodorze?
Nie pokazałeś się od 2 tygodni.
A dziś przychodzę na ostatni akt komedii.
Więc wiesz...
Moja córko, obecny tutaj pan Klapkiewicz przed chwilą oświadczył nam się o twoją rękę. My z wujaszkiem błogosławimy wam z całej duszy.
Innymi słowy mówiąc, mama i wujaszek życzycie sobie tego związku.
Z całego serca.
Panie Klapkiewicz, możesz pan zająć się odpowiednimi przygotowaniami. Ja będę gotował na dzień wyznaczony.
Będzie gotowe. Strasznie coś zimno. To pewno zwyczaj teraz taki. Skutki skromnego wychowania.
Nie dziw się pan tej pozornej obojętności. Pod tą powłoką wulkan się kryje.
Tak, rozumiem. Ale zawsze bym wolał choć mały uśmiech, przynajmniej.
Oj, ci zakochani, naśmiejecie się po ślubie do woli. No, ale teraz trzeba pomówić o zaręczynach.
Tak jest. Mówmy o zaręczynach i o ślubie.
Ja sądzę, że na zaręczyny wyprawimy bal.
Bal, rozumie się, koniecznie.
No, swoją drogą, mój kochany, popełniliście wielki błąd.
Bardzo dobra partia. Kocha Helenkę, podoba się jej.
Dajże spokój z tym kłamstwem. On się jej podoba, zlituj się. Toż ja też bym wcale był niczego.
Co?
Ach, kto wie. Może byłbym próbował szczęścia.
Pospieszyliśmy się zanadto.
Cóż pan na to, panie Auguście?
Spóźniający się podwójnie traci.
Nie rozumiem.
No a ja nie mogę jaśniej wytłumaczyć. Więc dajmy temu pokój. No, kiedyż zaręczyny?
Za 2 tygodnie. Klapkiewicz upiera się, abyśmy dali bal. A ja jako dobra matka nie mogłam mu odmówić.
No wierzę.
Będziesz pan zaproszony?
Wolałbym prosić.
Co pan mówi?
Nic. Niech pani uważa za niepowiedziane. A propos, czy pozwoli mi pani wprowadzić jednego z moich przyjaciół na ten wieczór?
Sądzę, że nie potrzebujesz pan pytać o to. Ale w każdym razie chciałabym wiedzieć, co znaczyło wolałbym prosić i to za późno.
Niestety ja muszę już iść.
Zanadtośmy się pospieszyli.
Aż to samo przed chwilą mówiłem. jak się August zdeklaruje...
To Klapkiewiczowi damy figę. Aha.
Ten kapelusz jest fatalny. Z prawej strony zupełnie krzywo. No, popraw, Helenko. No, już, dosyć. Dosyć! Daj mi puder. No, jakże? Czy dobrze wyglądam?
Prześlicznie, jak zawsze.
Już jesteś gotowa, moja siostro? To bardzo dobrze, bo za chwilę przyjdzie August.
Jakże ci się moja suknia podoba?
Bardzo.
A kapelusz?
Nie zawracaj mi głowy. Teraz chodzi o rzecz ważną, niesłychanie ważną. August, chce się żenić.
Ale czy na pewno?
Powiedział mi stanowczo.
I cóż teraz zrobimy z Klapkiewiczem? A to wszystko przez ciebie.
Przeciwnie, przez ciebie. Gdybyś nie była tak pięknie administrowała majątkiem Helenki, nie potrzeba by było męża na gwałt.
Robisz mi wymówki. Mnie, która całe życie poświęciła dla mojego dziecka, która...
Tylko nie dostań ataku nerwowego. Widziałem się z Augustem i oświadczył mi się o Helenę. Tak jak on to zwykle robi, w sposób żartobliwy, ale zawsze oświadczył się. Ja mu równie w formie żartu powiedziałem, że pomówię z tobą i żeby przyszedł przed zaczęciem wieczoru, to mu dam odpowiedź. Co mu zatem odpowiemy?
Ile może mieć Klapkiewicz?
300 tysięcy.
A on?
August ma dwie wsie i trochę kapitału ze 100 tysięcy rocznego dochodu.
Nie ma co się namyślać. Klapkiewicza odprawiamy z kwitkiem.
Tylko pytanie, czy się da tak łatwo odprawić?
Nie będziemy go pytać o pozwolenie.
A jak zrobi skandal?
A jakim prawem? Wszyscy wiedzą, że się o Helenkę starał, ale nikt nie wie, że został przyjęty. Ja nikogo na zaręczyny nie prosiłam, tylko na bal.
A Helenka? Co na to powie?
Gotowa się uprzeć, że już tamtemu dała słowo. Ja nie wiem, skąd się ten egoizm u niej bierze.
Cóż chcesz? Inne przykłady, inne wychowanie.
Ja jej pewno dawałam najlepsze.
Przepraszam, czy nie przeszkadzam?
Zapomniałem zupełnie o pozowaniu. Proszę, proszę, zaraz będę panu służył.
Spokojnie, chodzi mi tylko o to, aby portret był podobny i jak najprędzej ukończony.
Potrzebuję co najwyżej dwóch posiedzeń.
A zatem wybornie. Choć wolałbym, aby był dzisiaj.
Jestem gotów. Wróćmy tylko do dawnej pozy.
Najgorzej to utrzymać tę pozę.
A mnie się zdaje, że jest zupełnie naturalna. Prosiłbym tylko o uśmiech na twarzy.
Czy tak dobrze?
To nie jest uśmiech, to skrzywienie się. Niech mi pan opowie coś, albo przywoła na pamięć jakieś miłe wspomnienie.
Miłe. A to trudne. Złe bym sobie przypomniał. Marienbad. Choć i to nie tak bardzo złe. Tam się poznałem z moją narzeczoną.
Tak.
Ale miałem się spytać, czy ja bym nie mógł być na tym portrecie w niebieskim krawacie.
Mogę panu zmienić. Tylko na miłość boską, no nie zmieniaj pan pozy.
A kapelusza nie mógłbym mieć na głowie. No w kapeluszu wyglądam lepiej. Dopłacę.
Siedź pan spokojnie. Na kapelusz już za późno. Głowa inaczej by wyglądała. Znów się pan ruszasz, no.
Ja siedzę jak mur. Szkoda, że nie mogę być w kapeluszu. Inaczej zupełnie wyglądam.
A to pan, panie Auguście.
O, jak się masz, Antoni? Przynoszę ci dobrą wiadomość, ale pozwól, że przywitam się z twoim modelem.
Znasz go pan?
No, troszeczkę. Widzę z przyjemnością, że pan swojej narzeczonej gotujesz miłą niespodziankę.
A, tak? Chciałem rzeczywiście.
A więc, kochany panie, żenimy się.
Tak jest, żenimy się. To jest właściwie mówiąc, ja się żenię.
I dziś wyprawiamy sute zaręczyny.
Tak, wyprawiam zaręczyny. To jest, te panie wyprawiają zaręczyny, Moim kosztem.
Otóż to, co się nazywa szczęśliwy wypadek. Wyobraź pan sobie, że te panie prosiły mnie właśnie, abym im na dzisiejszy wieczór przyprowadził pana Antoniego. Otóż ja byłem w prawdziwym kłopocie, czy moje zaproszenie przyjąć zechce. No ale kiedy spotkałem tu pana, który już przecież masz pewne prawa w domu pani Łuckiej, no to we dwóch jakoś łatwiej nam pójdzie, nie?
Jak to? Te panie życzą sobie, żebym im przyprowadził malarza?
No, naturalnie. Widzi pan, powiem panu poufnie, że podejrzewam pannę Helenę, że chce zrobić niespodziankę i dać panu swój portret.
Jest August? Wygląda na to, że to na serio.
No mówiłem ci. Więc przyjmujemy go?
Bez wahania.
No, nie ma co mówić. Wystrój pokoi wspaniały. Czy to według gustu pana Klapkiewicza?
Cóż znowu. Ten pan nie ma prawa jeszcze tu gospodarować.
Nie jest tu jeszcze u siebie. Zatem, moja siostro, obecny tu mój dawny znajomy i przyjaciel.
No, proszę cię, bez komplementów. Zresztą ja sam powiem. Łaskawa pani, z dawna żywiłem do panny Heleny, a córki pani, niekłamaną sympatię. Sądziłem jednak, że warunki mojego wieku i urody nie pozwalają mi... Gdy ja tak przekonałem się, że panna Helena... A raczej pani i jej szanowny opiekun, nie jesteście tak bardzo wybredni w wyborze. No, chcę i ja moją zaproponować kandydaturę.
Doprawdy stawia mnie to w niemałym kłopocie. Zadeklarowałeś się pan tak późno, a z Klapkiewiczem...
Auguście, podaj mi rękę. Uważam ten interes za załatwiony.
Życzyłeś pan sobie ze mną pomówić, panie Auguście? Słucham pana.
O, za poważnie zaczynamy, a to źle, panno Heleno. Chciałbym przede wszystkim widzieć dawny, życzliwy uśmiech na ustach pani.
Czy tak?
O, nie, pani. To uśmiech wymuszony, bolesny.
Co panu do tego?
Wmówiłaś pani w siebie poświęcenie, które przechodzi twoje siły. Dobrze zgadłem?
Przypuśćmy. Ale choćby i tak było, dałam słowo i przeznaczenie moje spełni się.
Ja tam. Słowo pani nie ma znaczenia, jest nieważne.
Jestem przecież pełnoletnia.
Ale działałaś pod przymusem. Wuj i matka pani wmówili w panią, panno Heleno, że dla zapewnienia sobie i matce niezależności... Musisz pani iść za mąż bogatą. No właśnie majątek cały straciły.
Panie Nowowiejski.
Ofiara spełniona. Klapkiewicz przyjęty. No i teraz przychodzi namysł. Co ja będę robić całe życie z tym bydlęciem?
Proszę pana, skończmy tę rozmowę.
Oświadczyłem się przed chwilą o pani rękę.
Ale jak to pan?
Serce pani do dziś dnia wolne?
Pan wiesz o tym najlepiej.
A więc, panno Heleno, gdy przyjmiesz moją propozycję, zyskamy na czasie rok, może dłużej. Przez ten rok będę miał prawo opiekować się panią jako moją narzeczoną. Poznasz mnie pani lepiej i ocenisz, a po roku postanowisz jak zechcesz. Jakikolwiek będzie twój wyrok, byle był szczery, ja zawsze będę szczęśliwy. A teraz decyduj pani.
Doprawdy, ja nie wiem sama.
No cóż, wszak zgoda.
Mówisz pan tak przekonująco.
O, droga pani, teraz idę do matki pani powiedzieć jej, że sprawa wygrana.
Ale nie puszczę pana, kochany panie. Panna Helena kazała, żebym pana dostawił. Otóż i moja ślicznotka. Sprowadziłem pana Uszyńskiego, naszego znakomitego artystę. A teraz zostawiam państwa, choć domyślam się, o co chodzi. Pieszczotka chce portret dla mnie. Aniołek.
Ależ panie...
Wiem. Nie będę przeszkadzał.
Racz pani darować, ale widzę, że tylko szczere wyznanie prawdy może mnie wyratować z komicznej sytuacji. Jestem malarzem i miałem przyjemność malować portret pana Klapkiewicza. Ten pan uznał za stosowne zaprosić mnie na dzisiejszy wieczór, który miał być jakimś uroczystym obchodem.
My z mamą wiedziałyśmy już o tym, że pan u nas będziesz. Co zaś do mojego portretu, to pewne jakieś nieporozumienie, które łatwo da się wyjaśnić.
Kochana Helenko, postąpiłaś jak Spartanka.
Tak jest, moja córko, przychodzimy uściskać cię.
O, jesteś tu, Antoni.
Mazur! Tańczmy mazura, panie Uszyński. Dalej, podawaj pan rękę pannie Helenie. Aj, mama tu się chowa i wujaszek.
Ja, panie.
Ej, pan. A przepraszam, nie spostrzegłem. Ale nie o to chodzi. Tańczymy mazura.
Przepraszam pana, ale przede wszystkim musimy załatwić tutaj małą kwestię sporną.
Ależ panie, tam mazur. Wszystkie pary zaczynają.
A my tu kończymy. No, Teodorze, mówże.
To będzie ciężko.
Nie można zwlekać. Mów.
Panie Klapkiewicz...
Nie wybrnę. Ty powiedz, moja siostro.
Co takiego? O co chodzi?
Najlepiej raz skończyć krótko i węzłowato. Moja córko, podaj rękę twojemu narzeczonemu.
Co to jest? Co to znaczy?
To znaczy, że narzeczonym mojej córki jest pan August Nowowiejski.
Co? Jak? 13 października. Feralny dzień.
Pozowanie nuży panią i pewnie jesteś pani zadowolona, że to już po raz ostatni.
Rzeczywiście. Te posiedzenia trwające już tak długo nużą mnie. Zresztą wszak i pana cieszy zapewne ukończenie pracy i możliwość zabrania się do drugiej.
Nie, pani. Ja od 2 miesięcy pracować nie mogę i nie chcę.
Prawdopodobnie chwila przejściowa dla artysty. To przeminie.
Nie, pani. Takie rzeczy nie mijają. Chyba z życiem.
Nie rozumiem pana. Ja myślałam o sztuce, która też jest najwłaściwszym przedmiotem rozmowy w pracowni artysty.
Tak, prawda. Pani mnie nie rozumiesz. Co dla pani znaczy, że pierś szaleńca płonie, że w głowie jego zamęt, a w sercu ból straszny i złowrogi. Ale pani to nie obchodzi. Pani zrobisz swoje. Będziesz piękną i bogatą.
Panie Antoni, nie mów pan tego. Miej litość nade mną. I mnie uśmiechały się chwile spędzone w twojej pracowni i mnie ciągnęła tu jakaś siła nieprzeparta, ale przyszła rozwaga, odezwało się sumienie. Panie Antoni, on mnie ocalił więcej jak od śmierci. Czy miałabym prawo dzisiaj odepchnąć tego człowieka, gdy całe swoje szczęście widzi we mnie?
Zwyciężasz, pani. Portret skończę sam. Zostaw mnie.
Tyś sam? A gdzie panna Helena?
Wyszła. Portret już prawie skończony. Była. Zrobiło się jej duszno, bo też tu doprawdy duszno w tym pokoju. Muszę zmienić pracownię. Albo wyjechać. A teraz daruj pan. Zostawię cię na chwilkę samego. Potrzebuję orzeźwić się. Ten zaduch od farb. Rozumiesz pan? Wychodzę.
Rozumiem. Nawet dobrze rozumiem. Wszystko to się złożyło, jak chciałem. Może nawet lepiej. No a ty, serce? Co mówisz na to? Bijesz silnie. Nie chcę ci się oddawać innemu twoich skarbów.
Buntujesz się, stary egoisto. No trudno. Umrę starym kawalerem.
A, to ty, mój bracie.
Jak widzisz, musiałem dzwonić pół godziny. Czyli ty potrzebujesz się zamykać?
Ja? A to na co?
Na kto? Czy on tu jeszcze nie był u ciebie?
Kto taki?
A któżby, Klapkiewicz.
Co? Klapkiewicz? No skądże? Nawet nie wiem, co się z nim dotąd stało.
Dowiedz się zatem, że ów Klapkiewicz od owego dnia niefortunnych zaręczyn zachorował i przez kilka miesięcy leżał w gorączce. Niestety, parę dni temu nasz Klapkiewicz przyszedł do zdrowia. Zgadnij, że jaką miał pierwszą myśl po wyjściu z choroby?
Ożenić się i wyjechać za granicę.
Aleś zgadła. Otóż postanowił zemścić się krwawo za doznaną od nas zniewagę. I chce ni mniej, ni więcej, jak zastrzelić mnie jako męskiego reprezentanta naszej rodziny.
Zastrzelić?
Tak. Był u mnie wczoraj w domu, a nie zastawszy mnie, przyleciał do biura. Tam też mnie nie było. Odgrażał się przed urzędnikami, że mnie położy trupem na miejscu.
I cóż dalej?
No nie chcesz chyba, żebym za twoje głupstwa karku nadstawiał i życie ryzykował.
No nikt ci nie każe, ale całe miasto mówić będzie, żeś tchórz.
Wolałbym być tchórzem jak nieboszczykiem.
Fatalne położenie.
Wyobraź sobie, co by to był za skandal w mieście, gdybym ja go ranił albo zabił.
A cóż ja na to poradzę?
Proszę, zobacz się z nim. Przedstaw mu, że to ty wszystko zrobiłaś, że doradzałem małżeństwo z nim, że on się udobrucha.
A, albo zrobi skandal mnie i Helence. Ktoś dzwoni?
Nie otwieraj. Bo zrobię awanturę. Którędy tu uciec? Jeśli masz cokolwiek w sercu życzliwości dla mnie, nie mów mu, że ja tu jestem.
Widzisz, ja się go nie boję.
Ale on gwałtowny, jak gwałtowny mogłoby przyjść do skandalu? Uciekam.
Poczekaj, idę z tobą.
Toż co? Pustki? No, zobaczymy, czy znam dobrze serce ludzkie. A według moich wyrachowań Helena powinna być sama w swoim pokoju blada, płacząca. Mój Boże, dla mnie nikt nigdy nie płakał. I płakać nie będzie. A jednak... nie pokochała mnie. Zgadłem. Blada i zapłakana. Przyszedłem tutaj niespokojny o panią, gdyż Antoni mówił mi, żeś pani zasłabła w pracowni.
Rzeczywiście. Dostałam silnego bólu głowy.
A ja mam dla pani wiadomość.
Słucham.
Otóż, panno Heleno, upłynął już kawałek czasu od dnia, w którym raczyłaś mi pani zaufać i przyjąć moją opiekę. No, chciałem się dowiedzieć, czy opieka moja nie ciąży pani.
Pan o tym wie najlepiej.
A zatem, gdybym dzisiaj przyszedł z nadzieją poślubienia pani?
Odpowiedziałabym panu, oto moja ręka.
Trzeba być bardzo uczciwym, żeby nie zostać łotrem. No, zanim pani podziękuję za to szczęście, panno Heleno, pozwól pani, że jeszcze jedną rzecz ci przypomnę. Powiedziałaś mi pani wtedy, że serce twoje jest niezajęte. Czy mogłabyś pani powtórzyć to i w tej chwili? Milczysz pani. A więc...
Nie pytaj mnie pan o to. Jeśli szacunek przyjaźń, wdzięczność wystarczą panu, bierz mnie. To wszystko weźmiesz wraz ze mną. Serce moje, chwilowo słabe, uleczy się powoli.
Mam żal do pani, żeś mnie osądziła tak jak wszyscy.
Ależ...
Nie spierajmy się. Czas objaśnień nadejdzie. Zaraz będzie Antoni.
Kto?
Antoni, czy to panią przeraża?
Nie.
Przychodzi pożegnać panią, wyjeżdża na parę lat za granicę.
Kazałeś mi pan przyjść, ale czasu mam niewiele. Pani pozwoli, że ośmielony przez pana Augusta... Ach, jak to ciężko.
O, mój Antoni, wyglądasz, jakbyś tu przyszedł na pogrzeb. A tymczasem żegnasz się tylko na drogę i pani ma taką minę zasmuconą. Muszę was rozweselić, moi państwo, i w tym celu opowiem wam powiastkę. Nie, komedię. Tytuł jej Przed ślubem, czyli w komediach starej szkoły zawsze jest tytuł podwójny. Otóż Przed ślubem, czyli poświęcenie.
Słuchamy treści. Chociaż jeśli zbyt długa, to czas mój...
Znajdziesz czas, kochanku. Tylko się wsłuchasz. Osoby. Bohaterka, młody malarz i człowiek zwany pasożytem.
Panie Auguście.
Samo wymienienie osób tak państwa zainteresowało? Cóż to z treścią będzie dopiero? No, ale najlepiej zacznę od zakończenia. Otóż młody malarz kochał bohaterkę. Bohaterka kochała młodego malarza, a pasożyt przewidział, co się stanie. Na zakończenie łączy dwoje zacnych ludzi, którzy dla niego poświęcić się chcieli, bo i on rozumie poświęcenie.
Panie Auguście!
Ja doprawdy nie wiem, jak pan...
Jak mogę dysponować pani ręką? Czy przed chwilą mi jej nie oddałaś? A, wolałbym ją zatrzymać. Ale oddaję, bo muszę.
Tyle poświęcenia.
Moja matka, wuj, oni się nigdy na to nie zgodzą. Ja tego zrobić nie mogę.
Ach, mam sekret, który wszystko ułatwi. A najlepiej będzie, jeśli pani Antoni pozostawicie mi wolne pole. Idźcie do pokoju Heleny.
Ależ jeśli pan mamie powiesz coś takiego...
Panie Auguście, jakżeś pan poczciwy!
No, to mi często mówiono, tylko z dodatkiem, że też stary i brzydki.
August.
Dlaczego się mnie tak przeląkł? Witam panią.
To niebo pana zsyła. Pan nie wiesz, jakie my mamy nieszczęście. Wyobraź pan sobie, Klapkiewicz wyzdrowiał.
I chce mnie zabić.
Ależ wiem to wszystko. Był u mnie i mnie też chce zabić.
Możesz się pocieszyć, że we dwóch będzie nam lżej umierać.
Dziękuję. Ja wolę bez towarzystwa.
Ty wolisz sam za nas wszystkich się poświęcić.
Mój Auguście, proszę cię, ja drwin nie znoszę, szczególnie zaś w takiej chwili. Ja temu człowiekowi nic nie zrobiłem. Diabeł poniósł moją siostrę, że naważyła piwa. Ja mam je teraz wypić?
A za co ja mam nadstawiać karku za pannę Helenę, która o mnie tyle myśli, co ja o szachu perskim?
Co? Jak? To pan powiedziałeś?
Najczystszą prawdę. Panna Helena mnie nie kocha.
Skąd to podejrzenie? Jaki pan masz na to dowód?
No, bardzo prosty. Nie kocha się naraz dwóch ludzi. A panna Helena kocha Antoniego.
Tego tylko brakowało.
Panna Helena powiedziała mi otwarcie całą prawdę. Co więcej, prosiła, abym jej wyraźną wolę pani i jej opiekunowi objawił.
Ja ją przeklnę.
A ja ją wydziedziczę.
Moi państwo, raczcie mnie posłuchać spokojnie, nie unosząc się. Antoni...
Malarz! Golec!
Mylisz się pani. Uszyńskiego obrazy już są dziś wysoko cenione. Także ma kilkanaście tysięcy rocznego dochodu. Ja będę najbardziej pokrzywdzony. A jednak się poświęca.
No, nie kończ pan, panie Auguście. Jesteś zacny człowiek. A jeśli on ma pieniądze, to ja też się poświęcę dla jej szczęścia.
Jeśli tak uważasz...
A, tu pan jest!
Klapkiewicz, ratunku, zginąłem!
Boże święty, co się tu stanie?
Ależ nie lękajcie się państwo, no przecież was nie zmię.
A, nareszcie! Myśleliście, że można tak zakpić sobie ze szlachcica? Chorowałem, to prawda. Ale dziś zapłacę wam za wszystko. Proszę o wyznaczenie czasu, miejsca i broni. Haj, pani tutaj. Zacna mamunia, co córeczkę ma na handel, a zięcia chce wziąć z licytacji.
Impertynent!
Nie, ja tylko prawdę mówię.
Łaskawy panie.
Kto?
Ile pan ma szlak?
Chcesz pan powiedzieć, że ma dla panny za stary? A panże cóż?
No właśnie, tak samo jak pan.
Jak to tak samo? Pan się może żenić, dlaczegoś ja nie mogę?
A otóż jaśnie, łaskawy panie, obaj mieliśmy dobre chęci, które tak pańskie, jak i moje na niczym spełzły.
No ale z tego wszystkiego, kto mi da satysfakcję, z kim ja się będę strzelał?
W słuchowisku przed ślubem udział wzięli Jowita Stępniak, Mirella Biel, Tomasz Bielawiec, Jarosław Zoń, Mirosław Majewski i Przemysław Gąsiorowicz. Całość akustycznie zrealizował Jarosław Gołowit.